wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Nie uda nam się odnieść sukcesu, jeśli nie stworzymy prawdziwej Unii Zaufania. Obawy naszych obywateli muszą być wysłuchane. Instytucje Unii Europejskiej muszą się trzymać swoich mandatów, podkreślili premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej w deklaracji przyjętej we wtorek. Szefowie rządów Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotkali się przed unijnym szczytem w Brukseli, by porozmawiać na temat rezultatów brytyjskiego referendum i przyszłości Unii Europejskiej. Warszawa, Praga, Bratysława i Budapeszt przekonują, że Unia Europejska musi się wsłuchiwać w głosy narodów parlamentów, a wspólnota powinna się skupić na tematach, które ją jednoczą. Zdaniem szefów rządów z tych czterech stolic problemy, które targają instytucjami Unii Europejskiej, państwami członkowskimi lub nawet poszczególnymi społeczeństwami są sprzeczne z celami Unii Zaufania. Według Grupy Wyszehradzkiej Unia Europejska powinna się koncentrować na m.in. wyrównywaniu różnic pomiędzy krajami członkowskimi. W Poznaniu we wtorek odbyły się obchody czerwca 56 roku. W tym roku mija 60 lat od tamtych tragicznych wydarzeń. W głównych uroczystościach wzięli udział prezydenci Polski i Węgier, Andrzej Duda i Janusz Adder. Uroczystości rozpoczęły się wcześniej rano złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową na bramie fabryki pojazdów szynowych w zakładach imienia Hipolita Segielskiego. Kolejnym elementem obchodów był apel pamięci, który odbył się przy pomniku poległych w Powstaniu Poznańskim. Z kolei po południu prezydenci Polski i Węgier Andrzej Duda i Janusz Adder spotkali się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Zwiedzili też Muzeum Poznańskiego Czerwca 56 roku oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że rok 56 jest smutnym, ale jednocześnie pięknym świadectwem polsko-węgierskiej przyjaźni.
Po tym powstaniu czerwcowym poznańskim 56 roku, krwawo stłumionym przez władze komunistyczne, wtedy jeszcze wciąż stalinowskie, Polski podległej Związkowi Radzieckiemu i później po przemianach, które miały miejsce w Polsce w październiku i były bezkrwawe, bo władza próbowała wyciągnąć lekcje z wcześniejszych wydarzeń czerwcowych. Węgrzy, odnosząc się do Polaków jako przyjaciół, idąc za ich przykładem, także zażądali wolności. Zażądali wolności i chcieli wydobyć się spod dominacji Związku Radzieckiego. I zostali za to w brutalny sposób, krwawo przez Związek Radziecki ukarani.
Prezydenci obu krajów uczestniczyli również w uroczystej mszy świętej w kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu. Eucharystii przewodniczył metropolita poznański ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Z kolei minister Andrzej Dera odznaczył krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz krzyżami kawalerskimi uczestników czerwca 56 roku. Uroczystość odbyła się przed wejściem do zakładów cegielskich, skąd 60 lat temu wyruszyli w proteście robotnicy. Marek Wiza, członek Komitetu Obchodów Rocznicy Czerwca 56, był naocznym świadkiem tamtych wydarzeń.
Rozpoczął się terror, rozpoczęły się aresztowania, tortury ludzi. Łapano nawet ludzi, którzy w ogóle byli przypadkowi widzami, którzy przyjechali do Poznania załatwiać jakieś sprawy. Na przykład zginęli studenci, młodzi studenci, którzy przyjechali po dokumenty na Politechnikę Poznańską i przypadkowo zginęli. Także można powiedzieć, że ten początek krwawy spowodował też potem późniejszy październik, te pewne zmiany, spowodował też zwolnienie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który, jak pamiętamy, był w Komańczy, siedział w odosobnieniu.
Według badań IPN-u w Poznaniu zginęło co najmniej 58 osób, a kilkaset zostało rannych. Profesor Kamil Zaratkiewicz stracił stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym. Co ciekawe, w ostatnim czasie profesor krytykował działania prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego. Profesor Zaratkiewicz otrzymał wypowiedzenie z pracy. Dotychczasowy dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego został także przesunięty na stanowisko asystenta o sprawie, informują media. Eksperci podkreślają, że to całkowita degradacja pracownika Trybunału. Profesor Zaratkiewicz nie poddaje się i zapowiada odwołanie w tej sprawie. Komentujący sprawę poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, powiedział, że właśnie tak wyglądają prawa i wolności obywatelskie w wydaniu prezesa Rzeplińskiego.
Profesor Zaratkiewicz Mackiewicz był bliskim współpracownikiem, cenionym dotąd, aż wypowiedział, co myśli, aż dotąd, gdy zaprezentował swoje poglądy. A więc to obnaża wielką hipokryzję prawa i wolności człowieka, które się przecież wiążą również z tym, że każdy ma prawo wypowiadać swoje myśli, prezentować swoje poglądy. I za tą prezentację poglądów właśnie pan profesor Zaradkiewicz tak został przez profesora Rzeplińskiego potraktowany. Ale ta hipokryzja ze strony prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest znacznie, znacznie szersza. A w szczególności w odniesieniu do rzekomej troski o konstytucję.
Sprawy profesora Zaradkiewicza nie da się inaczej odbierać, jak w kontekście politycznej zemsty, podkreśla część środowiska sędziowskiego. W ostatnim czasie profesor krytykował funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem prezesa Rzeplińskiego. Ministerstwo Rolnictwa chce, żeby do końca lipca została uchwalona nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną, dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja. Obecnie obowiązujące przepisy weszły w życie 30 kwietnia. Ustawa na 5 lat wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów. Podstawową formą ich zagospodarowania jest dzierżawa. Pojawiły się jednak trudności z kredytami hipotecznymi w sytuacji, gdy zabezpieczeniem były grunty rolnicze. Dlatego resort postanowił znowelizować przepisy, mówi wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski.
Banki powiedziały, że zapis dotyczący ksiąg wieczystych i hipoteki powoduje, że wpisy na hipotekę do wartości nieruchomości na dzień ustalenia tej zawartości powodują, że banki nie czują się w pełni zabezpieczone, jeśli chodzi o możliwości udzielania kredytów hipotecznych. 4 spotkania odbyłem z bankami, z rzeczoznawcami, z notariuszami. Ustaliliśmy pewną procedurę działania i w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu chcemy te przeszkody usunąć.
Projekt nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa ma zostać złożony do Sejmu jako poselski. Instytut Pamięci Narodowej udostępnił we wtorek dokumenty zabezpieczone w lutym tego roku w mieszkaniu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Wśród upublicznionych materiałów znalazły się fragmenty wojskowych akt personalnych Wojciecha Jaruzelskiego czy kopie stenogramów spotkań w Magdalence z lat 1988-89. IPN udostępnił też pisma i meldunki kierowane do komunistycznego dygnitarza, m.in. przez Resort Spraw Wewnętrznych. Historyk profesor Mieczysław Ryba spodziewa się, że dokumenty, które zostały upublicznione, ujawnią więcej informacji na temat podejścia Jaruzelskiego do procesu przemian.
Być może rzeczywiście troszkę więcej dowiemy się o tym, jak Jaruzelski rozumiał, czy podchodził do tego procesu przemian. Pamiętajmy o tym, że on był obok Kiszczaka głównym architektem nie tylko stanu wojennego, ale i tych przemian okrągłostołowych i był to pierwszy prezydent tej Polski po 1989 roku, notabene w dziwny sposób wybranym jednym głosem. Oczywiście ta umowa okrągłostołowa była dotrzymana.
29 lutego bieżącego roku prokurator IPN w asyście policji przeprowadził w domu wdowy po Jaruzelskim przeszukanie w celu zabezpieczenia dokumentów podlegających przekazaniu do IPN-u. Zabezpieczono wówczas 17 pakietów dokumentów. We wtorek w siedzibie Huta Stalowa Wola S.A. odbyła się debata pod tytułem Szanse dla polskiej zbrojeniówki. Organizatorem wydarzenia był Nasz Dziennik i Polska Grupa Zbrojeniowa. O przyszłości przemysłu obronnego rozmawiali m.in. generał brygady Adam Duda, poseł Michał Jach, Arkadiusz Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Antoni Rusinek, prezes Huty Stalowa Wola, a także redaktor Andrzej Kiński. Eksperci zgodnie podkreślali, że własny przemysł obronny to kluczowy element silnego państwa. Podczas debaty wybrzmiała również potrzeba zwiększenia środków na modernizację polskiej armii. Takiej możliwości nie wyklucza Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort na modernizację polskiej armii planuje wydać około 130 miliardów złotych. Maciej Lew-Mirski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, liczy, że program modernizacji w całości będzie dedykowany grupie.
To jest absolutnie naturalne, jesteśmy przemysłem państwowym i wierzymy, że państwo polskie widzi w nas ten podmiot, tę grupę podmiotów, gdzie należy lokować nie tylko pieniądze, ale i potencjał, dlatego że są produkty, których polski przemysł państwowy nie jest w stanie dostarczyć, tak jak na przykład helikoptery czy łodzie podwodne i tego rodzaju zaawansowane sprzęty.
Redaktor redaktor naczelny czasopisma Wojsko i Technika Andrzej Kiński pozytywnie ocenia działania polskiego rządu w sprawie wydatków na modernizację armii.
Przede wszystkim największą szansą jest to, że władze naszego państwa nie oszczędzają na modernizacji technicznej sił zbrojnych i deklaracje obecnego rządu wskazują na to, że jest intencja, żeby te środki rosły.
Warto dodać, że paneliści debaty pod tytułem Szanse dla polskiej zbrojeniówki przyznali też, że pieniądze wydane na wojsko wpływają na całą gospodarkę. Władze Warszawy ignorują apele kombatantów o zmianę nazwy stacji metra Świętokrzyska na Świętokrzyska Pasta. Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej po raz kolejny zwróciła się do ratusza z prośbą o uczczenie tego powstańczego symbolu. W swoim wniosku weterani zwrócili uwagę, że budynek dawnej polskiej akcyjnej spółki telefonicznej jest miejscem szczególnym na historycznej mapie Warszawy. Doktor inżynier Leonard Kapiszewski, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Weteranów, podkreśla, że budynek Pasty jest miejscem symbolicznym i uświęconym krwią powstańców warszawskich.
Uważamy, że ten przystanek Pasta Metro powinna być szczególnie właśnie tą nazwą określona, bo daje to szczególnie osobom, które przyjeżdżają do Warszawy albo mają ten kontakt sporadyczny z Warszawą, żeby odnieśli się do tego miejsca, które ma wielki symbol i uświęcenie właśnie w okresie, kiedy trwało powstanie. I dlatego też dziwimy się bardzo, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy tak sobie z lekceważeniem podeszła do tej propozycji i niestety została prawie że zbagatelizowana.
W czasie powstania warszawskiego budynek Pasty był miejscem wielodniowych, zaciętych walk z okupantem niemieckim i pozostawał w rękach powstańców aż do dnia kapitulacji. Dziś nad budynkiem i śródmieściem Warszawy góruje znajdujący się na jego dachu symbol Polski walczącej. Turcja jest gotowa, jeśli jest to konieczne, wypłacić Rosji odszkodowanie za zestrzelenie rosyjskiego bombowca w listopadzie ubiegłego roku na granicy z Syrią. Takie zapewnienia płyną od władz w Ankarze. W najbliższym czasie ma dojść do rozmowy telefonicznej prezydentów Rosji i Turcji. Przywódcy mają rozmawiać na temat normalizacji stosunków. Wcześniej prezydent Turcji Recep Erdoğan napisał list do prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym przeprosił za zestrzelenie samolotu. Poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony, przypuszcza, że Turcji tak naprawdę chodzi o wznowienie wymiany gospodarczej.
Działania, które w tej chwili są podejmowane na linii Ankara-Moskwa, na pewno są ważne i na pewno idą w tym kierunku, żeby zażegnać jakieś, przynajmniej zażywie kolejnego konfliktu. Ale Turcy są takim krajem, narodem interesownym i podejrzewam, że tu jest pewnie drugie dno w tej sprawie, pewnie bardziej wymiany gospodarczej i kontaktów gospodarczych pomiędzy Ankarą i Moskwą.
Ankara zestrzeliła rosyjski bombowiec Su-24, ponieważ naruszył przestrzeń powietrzną Turcji. Moskwa temu jednak zaprzeczała. Po incydencie stosunki między państwami pogorszyły się. Rosja wprowadziła wobec Turcji różne restrykcje, między innymi ustanowiła embargo na import żywności z Turcji. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.